Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program w Radiu Kraków Kultura. Zapraszamy od poniedziałku do piątku między 8 a 10. A dziś jego kolejnymi gośćmi są profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry.
Jest z nami Ada Szpot z Biura do Spraw Współpracy Regionalnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Dzień dobry.
A także Tomasz Bereźnicki, autor komiksu Bankructwo Małego Jacka, rysownik, malarz, grafik, ogólnie mówiąc artysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Janusz Korczak nadal inspiruje? To pytanie o komiks inspirowany krótką powieścią Korczaka z roku 1924. Spojrzenie ekonomisty, profesor Mazur.
To niezwykłe, ale tak jest. Nawet pan redaktor użył słowa inflacja. To ciągle jest jeden z problemów, o którym pisał Korczak. To jest książka, która na bardzo wielu warstwach jest aktualna, inspirująca, z pewnością godna uwagi polecenia.
Panie rektorze, ta książeczka Korczaka powstała jeszcze przed wielkim kryzysem.
Ta książeczka Korczaka powstała wtedy, kiedy w Polsce szalała hiperinflacja, kiedy budowaliśmy zręby niepodległego państwa, kiedy mieliśmy problemy gospodarcze i kiedy świadomość ekonomiczna była relatywnie wielka. Korczak, no wyjątkowa postać historii Polski, zauważył, że ma do wykonania pewnego rodzaju misję i tą misją było kształtowanie kompetencji czy myślenia młodych pokoleń o tym, czym jest gospodarka. Czym dla Korczaka to był wyraz pewnego patriotycznego obowiązku budowania przyszłości tego narodu. Korczak wykonywał w tym czasie na bardzo wielu Polak gigantyczną, tytaniczną pracę i jednym z tych pól było budowanie świadomości młodych ludzi.
Na ile jest to uniwersalna opowieść Korczaka, opowieść z roku 1924, Ada Szpot, najmłodsza z gości Radia Kraków?
Myślę, że jest to na tyle uniwersalna opowieść z tego względu, że każdy z nas, nawet myślę osoby dorosłe, mają czasami problem ze zrozumieniem niektórych pojęć związanych z przedsiębiorczością i tutaj ta powieść pozwala zrozumieć, czy niektóre pojęcia, czy niektóre mechanizmy, jakie obowiązują i które obowiązywały w czasach Korczaka, które są obecne nawet do dzisiaj.
Na ile inspirujący był sam materiał wyjściowy, ta opowieść Korczaka z 24 roku ubiegłego wieku dla artysty i twórcy komiksu Bankructwo Małego Jacka, Tomasz Bereźnicki.
Na początku pojawiła się myśl, żeby zrobić taką adaptację stylizowaną, tak, żeby pokazać jakieś takie elementy ówczesnej Ameryki i tego świata, który już odszedł. Ale potem się okazało, że w sumie cel jest troszkę inny, tak? Chodzi o adaptację współczesną, żeby jakby ten język troszkę zmienić i go nadać mu takie zrozumiały kształt. Nie tylko mówię o języku pisanym, mówionym, tylko też o rysunkach, tak? Czyli że tak naprawdę jak ktoś patrzy na ten komiks, to nie widać tam elementów takich retro, czy jakichś takich, które by były jakąś stylizacją, tylko cały czas myślałem tym językiem nowoczesnym, tak? Czyli że pojawiła się wizja współczesna zupełnie, oparta oczywiście na myśli Korczaka, ale tam wiele rzeczy trzeba było po prostu przerobić, zaadaptować, te dolary zmieniły się na euro, z innych zupełnie względów, ale ta akcja tak naprawdę nie jest do końca jasna, czy ona się jakby dzieje w Polsce, czy nie, bo u Korczaka oryginalnie to były Stany Zjednoczone po początku lat 20., a tutaj mamy taką można powiedzieć uniwersalną opowieść o ekonomii z punktu widzenia też małego chłopaka, który chodzi do szkoły.
Rozumiem, autor antycypuje, to jest euro, na razie Chorwacja wchodzi do strefy euro, my jeszcze trochę poczekamy.
Tak, ale to chyba nawet nie o to chodziło, tylko bardziej chodzi o pewnie uniwersalizm, tak, że już abstrahując od tego, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy, no to euro jest takie, powiedzmy, bardziej europejskie niż dolar, który nam się kojarzy z czasami Peweksu i tak dalej, i tak dalej. Tak.
No, ale jak najbardziej współczesne są i wypożyczalnia rowerów, no i straż miejska oczywiście, tak, tutaj też obecna, tak, powiedzmy, tak, sobie, bardzo krakowski, tak, element, chociaż straże miejskie nie tylko w Krakowie pracują. Panie rektorze, jak zmieniła się ta rzeczywistość społeczno-gospodarcza od czasów Korczaka? Co jest właśnie uniwersalne? Jakie zjawiska dotyczące gospodarki i ekonomii?
Wielkość i urok książki Korczaka polega na tym, że ona eksponuje pewne uniwersalne zasady i wartości, które są trwałe i ona, te wartości, zasady można byłoby na trzech poziomach i patrzeć. Pierwsze to jest to, co mówiła koleżanka. Korczak mówi, inflacja, ryzyko, bankructwo, czyli poziom uczenia pewnych zjawisk, które bez względu na okres historii ciągle w ekonomii są kluczowe. Ale jest drugi poziom, o którym mówi Korczak. Zrozum, że wtedy, kiedy prowadzisz aktywność, twoje działanie, tak jak działanie tego Jacka, ma wpływ na innych. I nawet kiedy masz dobre intencje, czasami podejmujesz działania, które negatywnie wpływają na innych. I wreszcie trzeci, to jest urocza część, końcowa pracy Korczaka, jak on opowiada historię chłopca, który się modli wieczorem i mówi, Panie Boże, podziękuj również, miej w opiece również Jacka, bo dzięki Jackowi otrzymałem coś. Czyli pokazanie, że bycie przedsiębiorcą oznacza również pewne zobowiązanie moralne wobec społeczeństwa i każdy z tych trzech płaszczyzn spowoduje, że pomimo różnych czasów, zmian, modeli biznesowych, te reguły są po prostu trwałe. One stabilizują dobrze rozumianą gospodarkę kapitalistyczną w tym jej dobrym rozumieniu.
Na co pozwala komiks dzisiaj, na co nie pozwoliłaby opowieść Korczaka? Co można więcej o ekonomii powiedzieć w tej formie, Tomasz Bereźnicki?
Myślę, że pozwala przede wszystkim na to, żeby opowiedzieć historię inaczej niż jest ona opowiadana czy w filmie, czy powiedzmy w jakimś dokumencie, czy w rozmowie, tylko jest opowiadana na różnych poziomach, tak? Czyli jest strona wizualna, strona merytoryczna. Myśmy dodali jeszcze taki słowniczek na końcu. Te wszystkie pojęcia musiały być, znaczy wszystkie, niektóre pojęcia takie archaiczne, tak? Że oddział to była kiedyś klasa, kooperatywa to jest spółka i tak dalej, i tak dalej.
Ale to słowo powraca. Znowu staje się modne. Jest już modne, kooperatywa.
No tak, tak. Tak, fabryka, czy robi się fabryki różnych tam, nie wiem, produktów albo rzemieślnicze jakieś tam produkty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ale myślę, że i tak ten język byłby troszkę archaiczny i niezrozumiały, dlatego myśmy tutaj to unowocześnili. Natomiast komiks daje tą jakby, znaczy z jednej strony to jest trudność, bo niełatwo jest przełożyć pewne rzeczy, uprosić, tak? To jest mało, no zwarta forma bardzo, tam nie ma zbyt dużo miejsca na to, żeby się rozgadywać, tylko jest to forma lapidarna, krótka, zwięzła, a z drugiej strony uniwersalna i taka, którą odbiera się też zmysłami takich, no estetycznymi, tak? Że jest to no, albo jest ładne, albo jest brzydkie, tak? No dobrze było ładne, a potem jeszcze, żeby było merytorycznie takie, żeby czegoś uczyło, tak? Tak mówił babcia Chmiel, że komiks bawi i uczy, no i to chyba o to właśnie chodzi.
I to też Tytus mówił w tak. tych tak. księgach, że nasza książeczka nie tylko ma bawić, ale także uczyć. Pytanie teraz do Ady Szpot. Czyta się jeszcze dzisiaj komiksy? To nie jest pytanie oczywiście o komiks artystyczny, no bo to wiadomo, to jest już osobna kategoria, ale o taki komiks, który tylko i wyłącznie bawi.
Myślę, że zdecydowanie czyta się komiksy. Myślę, wśród wielu młodych ludzi komiksy są bardzo popularne. To nie chodzi tylko i wyłącznie o popularne komiksy Marvela czy mangę japońską. Też komiksy polskie stają się popularne, są publikowane. Też myślę, to co warto wspomnieć o komiksach, to to, że bardzo popularne jest, czy popularne niestety, jest to, że dzieci w szkołach mają dosyć dużą niechęć do tego, żeby czytać lektury, bo są za długie, bo są nudne, bo pochodzą z czasów, w których język był trudniejszy. Komiks ze względu na swoją formę jest łatwiejszy w przyswojeniu dla osób, które może książkę by odłożyły na bok, ale komiks otworzą, bo właśnie dzięki temu, że bawi, trochę bardziej przeciąga tego młodego czytelnika. Więc może ktoś, kto nie przeczyta granicy, przeczyta komiks.
Pytanie do profesora Mazura, do rektora Uniwersytetu Ekonomicznego. Komiks został przygotowany w wersji dwujęzycznej. Tym drugim językiem jest język ukraiński. Ta zmiana demograficzna jest już stałą zmianą, to znaczy wszelkiego rodzaju tego typu działaniom będą musiały towarzyszyć no, takie dwie wersje językowe, również ukraiński?
Nie wiem, czy państwo i nasi słuchacze wiedzą, że Kraków jest jednym z tych miast w Europie, w którym bardzo szybko rośnie liczba w populacji mieszkańców obcokrajowców. W Krakowie ja ze zdumieniem przeczytałem w jednym z raportów Unii Europejskiej, że to jest około 25%. I to znaczy, że stajemy się bardzo wielonarodowym środowiskiem, co będzie prawdopodobnie oznaczało, że w różnych ważnych wydarzeniach, również artystycznych, te różne języki będą współistnieć. W tym przypadku Chodziło oczywiście o dużą rzeszę dzieci z Ukrainy obecnych w naszym mieście, ale to był też ukłon w stronę tego środowiska ukraińskiego w Krakowie i pokazanie, że myślimy również o nich. I spotkało się to niezwykle ciepłym przyjęciem. Ten komiks zresztą, i to wielka zasługa pana Tomasza za jego kąs, który tutaj możemy w tej chwili, o którym rozmawiamy, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko po stronie ukraińskiej, ale po stronie polskiej. Bardzo dużo osób ściąga ten komiks, bo on jest dostępny na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego bezpłatnie i to pokazuje, że i ta wersja językowa polska, i ta wersja ukraińska znalazła swoich odbiorców. Na to, co jest na końcu dla nas fascynujące i w sumie na tym to polega, że ktoś chce to czytać i wierzmy, że czegoś przy tej okazji się nauczy.
No to na koniec pierwszej części rozmowy jeszcze jedno pytanie do Tomasza Braźnickiego, autora komiksu, bo jednym z bohaterów jest również rektor obecny tutaj w studiu, choć w epizodzie tylko występuje. tę rzecz ujmijmy. Czy pozostałe osoby też miały swój pierwowzór w rzeczywistości, tej obecnej takiej społeczno-gospodarczej?
Tak, ale tam raczej są takie, powiedzmy, moje pomysły na zamieszczenie pewnych postaci. Kto pozna, to pozna, ale chodziło o pewną inwencję artystyczną i to, żeby ten komiks był artystyczny i taki ambitny troszkę. Bo jak się mówi komiks ekonomiczny, no to myśli się, a to pewnie jakieś nudy, tak?
Uproszczony taki.
Tak, a ja tutaj zrezygnowałem na przykład z kadrów, bo ze względu też na objętość, tak, żeby te rysunki się ze sobą przenikały, niektóre były większe, niektóre mniejsze, żeby ta forma była taka bardziej otwarta, luźna, nowoczesna, a z drugiej strony dałem dymki, to znaczy to, co babcio Chmiel zawsze mówił, że komiks, on się upierał, że jak nie ma dymków, to nie ma komiksu, chociaż to nie do końca jest jakby prawda, bo są komiksy bez dymków, ale dla wielu na przykład powinny być kadry, natomiast tutaj kadry są umowne, czyli mamy osobne sceny, ale nie ma tych takich ramek typowych dla komiksu. Natomiast na pierwszy rzut oka wygląda to jak komiks, ale można też go nazwać jakąś taką opowieścią rysunkową albo ilustracyjną. Tak, ja bardzo lubię, bo to jest chyba pierwszy tego typu mój komiks, który jest stricte dla młodzieży i dzieci. Wcześniejsze raczej robiłem dla dorosłych takie poważniejsze tematy, wojenne albo historyczne, natomiast tutaj spróbowałem czegoś innego i on się różni od po prostu innych. No kreska jest moja, tak, ale ona jest też jakby ewoluuje i jest pewnym ukłonem w stronę młodszego odbiorcy, dlatego są takie wyraziste kolory, dlatego jest taka grubsza kreska i on taki jest, można powiedzieć kolokwialnie, kipiący tymi barwami i tym. Tak, o to właśnie chodziło. Natomiast mówię, nie ma takich elementów, które by stricte nawiązywały do... Znaczy Korczak się pojawia na końcu, tak? Ale jak ktoś na to patrzy, to nie pomyśli, że to... To jest po to zrobione, żeby powiedzieć o to właśnie uniwersalna opowieść, tak? Że Korczak stworzył coś, co dzisiaj może być nadal aktualne, nie tylko w sferze językowej, ale także wizualnej.
Ja, jak przeglądałem komiks, nie zwróciłem uwagi na to, że nie ma ramek. Mimo wszystko odebrałem to jako komiks, więc to nie ramki no to czynią komiks, no, ale są tylko dymki.
Ale są dymki, czyli babcia Chmiel miała rację.
W studiu Radia Kraków Kultura, przypomnę, profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Adasz Pod z Biura do Spraw Współpracy Regionalnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także Tomasz Bereźnicki, autor komiksu Bankructwo Małego Jacka, rysownik, malarz, artysta. Najszerzej rzecz ujmując, do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W porannym programie Radia Kraków Kultura, przypomnę, gościmy profesora Stanisława Mazura, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego. Jest z nami Aga Szpot z Biura do Spraw Współpracy Regionalnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także Tomasz Bereźnicki, autor komiksu Bankructwo Małego Jacka. Rozmawiamy o komiksie, który jest inspirowany krótką opowieścią Janusza Korczaka z roku 1924. Ten komiks przynosi taką krótką opowieść i jednocześnie tłumaczy zawiłości związane z ekonomią. To do profesora Mazura, to co dalej z tym komiksem? Jak on będzie wykorzystywany? Czy to będzie materiał również, który będzie obecny w Uniwersytecie Ekonomicznym, na zajęciach?
On jest obecny. Tylko, że uniwersytety, także nasz uniwersytet mają bardzo różne grupy swoich studentów. Mam uniwersytet dziecięcy, bardzo dynamicznie rozwijających się od 15 lat. Duża tam jest na tym uniwersytecie, na każdym z lat tego uniwersytetu jest około 40-50 uczniów i część zajęć, które prowadzimy, chcemy oprzeć ten komiks. Dlatego, że walory tego komiksu, pewne treści, które tam są zakodowane, są na tyle istotne, że da się budować swoistego rodzaju analizy przypadków, takiego języka używa się w ekonomii, dotyczące różnych zachowań. Wtedy, kiedy Jack kupuje i kalkuluje, wtedy, kiedy bankrutuje, wtedy, kiedy pisze list do ministra nauki, żeby go wsparł, ten mu odpowiada, że Jack popełniłeś błąd ortograficzny i minister nie rozpatruje. Pisze, mają błąd ortograficzny. Na bardzo wielu poziomach ta opowieść się toczy.
Adaszpot, w jaki sposób komiks wpisuje się w działalność Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji?
Otóż ten komiks przede wszystkim stanowi taki przykład tego, w jaki sposób można wykorzystać dofinansowanie z programu Erasmus, ponieważ mało kto o tym wie, ale Erasmus Plus to jest program nie tylko dla studentów. Mogą z niego skorzystać nie tylko studenci i kadra akademicka, ale też różnego rodzaju inne instytucje, przedsiębiorstwa, szkoły, organizacje pozarządowe, naprawdę również samorządy. Generalnie rzecz biorąc, to są nie tylko mobilności, ale również projekty, w których można realizować czy tworzyć różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania. Mamy projekty, które się nazywają Partnerstwa na rzecz Współpracy. Są to projekty, w ramach których właśnie można zrealizować projekt własnego pomysłu, w ramach którego możemy wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, nie tylko u siebie, ale również udostępnić je do innych instytucji. Oczywiście są to wszystko projekty międzynarodowe. Jest możliwość realizowania tych projektów nie tylko we współpracy z krajami z Unii Europejskiej, ale również spoza Unii. Kraje niestowarzyszone z programem, takie jak Stany Zjednoczone czy Japonia, jak najbardziej również mogą być partnerami w naszych projektach. I ten komiks, właśnie Bankructwo małego Jacka, on może być, jest dobrym przykładem tego, w jaki sposób można wykorzystać program Erasmus Plus właśnie na cele edukacji. Taki komiks mógłby być elementem właśnie takiego projektu na rzecz współpracy.
To pytanie do Tomasza Bereźnickiego, bo tam już o tym była mowa. Z tyłu jest na jednej z ostatnich stron słowniczek ekonomiczny. Pan tutaj uczy ekonomii, czy tak naprawdę to tylko kreska należy do pana?
Po kolei pan rektor wysłał mi taki skrypt, który sporządził na podstawie właśnie książki. To mi bardzo pomogło konstruować całą fabułę. Bo to
jest... Dostał pan uczelniany skrypt i na podstawie uczelnianego skryptu zrobił pan komiks?
Tak, mimo że studiowałem na innej uczelni, no to przypomniałem sobie czasy studenckie, ale to tak gwoli żartu. Natomiast tak, no to chodziło o to, że zostało mi przekazane to czego oczekuje tak zleceniodawca, jaki ma być wydźwięk, jakie są najważniejsze elementy z tej historii, ale to było bardziej w punktach napisane. W sensie, że co tam się dzieje i jakie elementy tam występują. Ja musiałem pewne rzeczy wybrać, jedne zostawić, inne wyodrębnić i w sumie wyszła taka skondensowana forma, bo mieliśmy mało do dyspozycji tych stron, a też nie można było zbyt tego nasycić, żeby tego też nie przegadać, bo tutaj wiele elementów musiało wylecieć. Natomiast ja potem wpadłem na pomysł, bo potem się jeszcze pojawił pomysł tego tłumaczenia ukraińskiego i żeby dymki były podwójne, to jak się patrzy na to jest w ogóle niemożliwe, więc dlatego pojawił się ten tekst na dole, ale ponieważ tu chodzi o to, że opowieść komiksowa ma być pewną narracją, która ma się sama bronić. Natomiast jeżeli są pojęcia takie dla dzieci, może młodszych, starszych pewnie też, może nie do końca jasne, a może dorośli też sobie przypomną, jak sobie to poczytają, to widzimy po tym słowniczku, że sporo było tych terminów, które trzeba było wyjaśnić i chyba, o ile ja dobrze pamiętam, to ja wpadłem na ten pomysł, żeby może taki słowniczek zrobić i może byśmy to jeszcze wyjaśnili na końcu, tak, żeby już nie robić jakichś przypisów po prostu w trakcie, jak będzie to tłumaczenie i jak widzimy, i tak tu mamy bardzo małą czcionkę i jest tego bardzo dużo. Także myślę, że to też jest jakaś dodatkowy element, który pomoże tutaj zrozumieć pewne rzeczy. No, wydają się te pojęcia takie niby oczywiste, ale wydaje mi się, że jest to pewne uporządkowanie.
No tak, dług, jest wierzyciel, wolontariat, pożyczka, ankieta, kredyt, notariusz. Można się uczyć, panie rektorze, przedsiębiorczości na podstawie tego komiksu?
Z pewnością. To zadziwiające, minęło prawie 100 lat od czasów, kiedy ten tekst się pojawił. A jak patrzymy na badania świadomości ekonomicznej Polaków w różnych grupach, to zdaje się, że tej lekcji nie odrobiliśmy, o której mówił Korczek. Czyli ciągle to jest przestrzeń do dużej zmiany, a to na pewno może w tym pomóc. To zresztą pewien problem ogólny polskiej kultury, w której coś, co nazwałbym pewien etos zarabiania, prowadzenia działalności, inwestowania, nie jest tym najwyżej ceniony społecznie. I to powoduje, że i ekonomia, i tego typu przedsięwzięcia, o których rozmawiamy, mają ciągle wielką rolę do odegrania. Pan Tomasz mówił o tym swoim roli tego, który kreślił to, ale ta rola była daleko bardziej rozwinięta i chociażby ten słownik, o którym rozmawiamy, jest przykładem tego, że prace nad tym komiksem były z mojego punktu widzenia bardzo twórczą interakcją i to nie była praca, w której pan Tomasz pod zadane jakby zalecenia przygotował komiks, tylko wymienialiśmy się opinie, pojawiały się różne pomysły i ja z wielką nadzieją i radością liczę na to, że przydarzy nam się kilka takich fajnych rzeczy wspólnie jeszcze zrealizować.
No, powiedział pan rektor, że dzisiaj ta aktywność gospodarcza takie ma przeróżne konotacje, że tam rozumiem Dorobkiewicz, biznesmen, to też ma takie negatywne konotacje. Nie najlepiej się części z nas to kojarzy. Dlaczego?
To jest kwestia bardzo historycznie mocno sterminowana. I żeby bardzo daleko nie sięgać, i jedna z teorii, która to próbuje wyjaśniać, jeżeli patrzymy na Europę, mamy podział z grubsza na kraje północy i południa. I mówi się, ci na północy to są pracowici, zaradni, przedsiębiorczy i w ogóle, a ci na południu mniej. No i tam jedna z teorii, którą zresztą prowadził Max Weber, wielki niemiecki socjolog, ekonomista, mówi, bo ci są protestanci, ci są katolicy. To raczej nie wytrzymuje próby czasu. To jest edukacja. To jest edukacja, kształcenie i kultura. Jeżeli budujemy etos przedsiębiorcy, który jest heroiczny, który towarzyszy pozytywne konotacje, to i wprowadzamy to do treści edukacyjnej, kto to zmienia mentalność. Wtedy, kiedy tego nie ma, a eksponujemy wyłącznie czyny wojenne, heroiczne, które są absolutnie potrzebne, szlachetne, to inaczej formatujemy umysł młodych ludzi i to jest ta różnica. Ale mam wrażenie, że te przemiany gospodarcze, których to doświadczamy, no i sytuacja, że jesteśmy chyba 23. najbogatszym krajem świata i najbardziej rozwiniętym krajem świata, powoduje, że również kulturowo to się zmienia. Jak patrzymy na nowe pokolenia, na nowe generacje, to ich sposób myślenia o świecie, gospodarce jest już zupełnie inny w stosunku do tych generacji, które były przed nimi.
No ale ta kreska, za pomocą której ten młody przedsiębiorca został tutaj nakreślony, no jest taką kreską, która no, raczej wzbudza sympatię, biorąc pod uwagę sam postać młodego biznesmena Tomasza Bereźnicki.
Tak. Ja w ogóle tak od takiej strony technicznej to staram się łączyć właśnie rzeczy, które nawiązują do tradycji i są nowoczesne, tak? Czyli, że inspiruję się rysownikami, malarzami z przeszłości, ale staram się jakby tchnąć nowego ducha, tak? Żeby to było wyglądało na pierwszy rzut oka jako coś bardzo, znaczy bardzo, no po prostu współczesnego, nowoczesnego. I chyba bardzo często zdarza się tak, że po prostu pomysły pojawiają się w trakcie, że to nie jest do końca tak wszystko zaplanowane od do, tak, mimo że mam... I co chcę dodać, to że on został nakreślony, a potem właśnie pojawiały się nowe pomysły, co tu jeszcze wstawić. Szczególnie tam na początku się zrobiło bardzo gęsto, bo musiałem pewne rzeczy tak samo w scenariuszu, bo żeby to uporządkować, to tak rzeczywiście było, że ja napisałem scenariusz typowo komiksowy na podstawie po prostu jakichś wcześniejszych zaleceń, tak? Czyli, że ta adaptacja, twórca komiksowy to nie zawsze jest osoba, która robi, pisze scenariusz i rysuje. Bardzo często to jest scenarzysta komiksowy, potem jest rysownik. Ja już nie chcę dodawać, że jest potem kreślarz, znaczy ten od nanoszenia tuszu, kiedyś tak było dawniej w amerykańskim komiksie, że występowało jakieś 5 osób, które tworzyły komiks. Ale no chociażby Asterix Obelix, gdzie mamy znanego, znaczy obaj twórcy już nie żyją, ale Gościnny pisał teksty, które też pisał Mikołajka, świetny pisarz właśnie dla dzieci, a rysunki odpowiadał Uderco, który dopiero potem pisał scenariusze tego komiksu i on już chyba nie był tak bardzo udany. Natomiast jest wielu twórców komiksowych, którzy tworzą jakby pewną całość, czyli piszą scenariusz i rysują. Ja chyba tak wolę, bo ze względu na pewną specyfikę tego takiego komiksu, no, który ja najbardziej chyba lubię, czyli taki, który przekracza pewne granice, też takie formalne, który nawiązuje do sztuki, który jest no właśnie otwarty na różne nowe rozwiązania. to wydaje mi się, że tutaj ta spójność kreski, narracji, okładki też, bo często zdarza się, że ktoś inny okładkę projektuje, tak? Ja nawet przygotowuję to do druku, bo ja pracowałem przez pierwsze lata po studiach w drukarni i normalnie terminowałem jako DT-powiec, który poznał jakby całą technologię. To też jest bardzo ważne. Ta technologia przygotowania tego wszystkiego jest ważna. Tak samo właśnie jak mówimy o ekonomii, to te wszystkie aspekty te są bardzo istotne.
No nie wiem, czy to już tak zamykając, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę. Pewnie tak, no to świadoma kreacja. No ten świat ekonomii jest tutaj sympatyczny i empatyczny. Nie ma tutaj krwiopijczych kapitalistów, rektor Mazur.
Czy ten świat jest w istocie przedsiębiorczy? Jack, prowadząc spółdzielnię szkolną, ponosi porażkę jako przedsiębiorca, ale zarazem na końcu okazuje się zwycięzcą. Czyli ten świat wydaje się być w miarę zobiektywizowany, bo mówi, że w biznesie, w aktywności gospodarczej mamy sukcesy i porażki. Mądrość polega na tym, żeby być przyzwoitym, wyciągać lekcje z porażek.
A Dashpod, jakie wnioski wyciąga z tego komiksu?
Przede wszystkim takie, że obecnie żyjemy w okresie bardzo dynamicznych przemian, co oznacza konieczność szybkiego reagowania na nowe uwarunkowania. Współczesne procesy społeczno-gospodarcze i kulturowe warunkują jakby zapotrzebowanie na kompetencje pracowników, co sprawia, że jakby ta przedsiębiorczość w takim bardzo szerokim rozumowaniu, to znaczy taka umiejętność wykorzystywania okazji, umiejętność kreatywnego myślenia i realizowanie tych kreatywnych pomysłów jest bardzo istotna i konieczna do jakby rozwijania wśród uczniów, z tego względu, że żyjemy w czasach, w których globalizacja, urbanizacja, zmiany klimatyczne i nowe technologie sprawiają, że tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo za kilka lat. Jak podaje Organizacja na Rzecz Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju, około 65% uczniów, którzy obecnie rozpoczynają swoją edukację, będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dlatego też bardzo ciężko jest przygotować te dzieci i młodzież do pracy, jaką będą wykorzystywać. Ten komiks, generalnie rzecz biorąc, edukacja taka przedsiębiorcza, ma za zadanie właśnie wsparcie tych uczniów, wsparcie dzieci i młodzieży w rozwijaniu tych kompetencji przyszłości, w rozwijaniu ich umiejętności interpersonalnych, w rozwijaniu ich kreatywności, radzenia sobie z różnymi problemami, również empatii, czy tak jak powiedział wcześniej pan rektor, w Krakowie 25% społeczeństwa to obecnie obcokrajowcy. To się będzie rozwijać, tych obcokrajowców będzie coraz więcej i musimy jakby to zaakceptować i się do tego przystosować. I właśnie program Erasmus Plus, ale również Europejski Korpus Solidarności. To są programy, którymi zarządzamy jako Narodowa Agencja, które mają za zadanie właśnie nie tylko rozwój tej przedsiębiorczości, ale również rozwój tych kompetencji miękkich, rozwój kompetencji językowych. To są wszystko takie umiejętności, które przydadzą się na pewno każdemu młodemu człowiekowi, niezależnie od tego, w którą stronę nasza gospodarka pójdzie w przeciągu najbliższych kilku lat.
Dlaczego zabrakło krwiopijców, kapitalistów? Tomasz Bereźnicki w tym
komiksie.
Myślę,
że to są takie strachy na lachy z czasów jeszcze komunistycznych i jeszcze pewnie jeszcze starszych, tak, XIX-wiecznych. Także myślę, że to powinniśmy zostawić za sobą i tworzyć coś nowego. I to chciałbym ważne dodać, że komiks w Polsce tworzy się od nowa. Tak, wiele dzieci, jakby wiele mamy do odrobienia po tych czasach różnych zaszłości, zaborów i komunizmu. Także nie mamy jeszcze rynku takiego, jak jest na przykład we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. To są po prostu gigantyczne rynki komiksowe, które są na równi z rynkiem książki, tak? To są setki tysięcy egzemplarzy. U nas to, no, trzeba sobie powiedzieć prawdę, że jest jeszcze na takim poziomie, gdzie znaczy, to jest w sumie też dobra sytuacja, bo tak jak widzimy po tym komiksie, to jest coś nowego, coś, mam nadzieję taką, że nie porównujemy z niczym innym na rynku i jest jeszcze właśnie dużo do zrobienia, dużo przestrzeni, dużo możliwości, tak? Bo ja lubię patrzeć na to w taki sposób, a nie, że żaden komiksowy artysta w tym momencie nie jest znany powszechnie, tak jak kiedyś był Papcio Chmiel, no wszyscy znają Papcia Chmiela, ale nikt od 30 lat nie zna żadnego rysownika, jak się pytam ludzi, który byłby na równi znany jak na przykład, nie wiem, reżyserzy i tak dalej. A tu mamy właśnie parę takich postaci typu chociażby przecież autor Torgala, czyli Rosiński, i wielu, wielu innych rysowników z tamtych czasów, którzy są jakby obecni w takiej powszechnej świadomości. I o to by chodziło, żeby ten komiks może nie zrównać, ale żeby mu przywrócić rangę medium tak samo istotnego i tak samo komunikatywnego jak inne media.
Adaś, potem chciała coś dodać jeszcze?
Tak, odnośnie tego, co pan powiedział. Myślę, że komiksy zdecydowanie mogłyby odgrywać naprawdę większą rolę w naszej kulturze w porównaniu do tego, jaką rolę odgrywają do tej pory. Właśnie w roli, jeżeli chodzi o tą kwestię edukacyjną. Są takie komiksy jak Maus, są takie, w którym jest opowiedziana historia osoby, która przetrwała Holokaust, która była w obozie koncentracyjnym. Jest taki komiks jak Persepolis, który opowiada historię kobiety, która wyemigrowała z Iranu, który był dotknięty najpierw wojną, później rewolucją, na skutek której kobiety utraciły tak naprawdę prawo do decydowania o sobie w dużej mierze. To są tematy i to są historie, które dotykają nas współcześnie. Myślę, że każdy słyszał o tym, co się dzieje obecnie w Iranie.
To już tak na koniec. To gdzie można znaleźć Bankructwo małego Jacka? Przypomnę, jest to komiks autorstwa Tomasza Bereźnickiego, który powstał w oparciu o jedną z opowieści Korczaka z roku 1924. Profesor Mazur, na koniec.
Na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie można to pobrać po prostu w formie bezpłatnej i bardzo gorąco zachęcamy. Liczba pobrań jest imponująca, co jest swoistego rodzaju rekomendacją, że pewnie warto.
Zatem zachęcamy o bankructwie małego Jacka w Radiu Kraków Kultura. Profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.
Bardzo dziękuję.
Ada Szpot z Biura do Spraw Współpracy Regionalnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Dziękuję serdecznie.
A także Tomasz Bereźnicki, autor Bankructwa małego Jacka, rysownik, malarz, grafik, artysta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.